turystyczny świata ze strony Polski, tylko Polska będzie tym miejscem, gdzie spotkają się strony, gdzie będą dyskutowane sprawy, powiedzmy, ogólne, nie będzie wytyczone w odpowiedniego kierunku, a rola Polski będzie ograniczy się do zapewnienia logistyki, czyli organizacji pomieszczeń konferencyjnych, dowozu uczestników do hoteli, czy też organizacji przerw na kawę. No nie po to, żeśmy walczyli przez 2 lata, żeby zorganizować konferencję w kraju, aby nie zaprezentować polskich osiągnięć i nie zaprezentować polskiego punktu widzenia na politykę energetyczną na świecie po roku 2012. Ja chciałem powiedzieć, że zgodnie z protokołem z Kioto, Polska to jest ta 6., 7. potęga świata pod względem, ja bym powiedział, wśród państw wysoko rozwiniętych pod względem emisji CO2, ale równocześnie Polska to jest ta największa potęga świata, która dokonała największej redukcji emisji gazów cieplarnianych od okresu bazowego do chwili obecnej i w związku z tym możemy uchodzić jako przykład zrównoważonego rozwoju, czyli wzrost gospodarczy ewidentny przy wyraźnym poprawie jakości środowiska, przy zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. I uważam, że to powinno się wykorzystać. Z drugiej strony Polska była tym liderem, który jak gdyby był określony jako najlepszy, najlepsze państwo świata pod względem wykorzystania, pochłaniania dwutlenku węgla, między innymi przez gospodarkę leśną, przez prawidłowo gospodarkę, prowadzoną gospodarkę leśną. To w Polsce odbyło się takie międzynarodowe spotkanie, gdzie uczestniczyło 47 państw europejskich odnośnie polityki leśnej, zrównoważonej polityki leśnej, gdzie zostały podjęte rezolucje dotyczące między innymi roli lasów w łagodzeniu zmian klimatu, w pochłanianiu dwutlenku węgla z atmosfery i z przerażeniem muszę stwierdzić, że ten dorobek i ta rola lidera Polski nie jest wykorzystywana, a wręcz przeciwnie, jest pacyfikowana. Ostatnio się dowiedziałem, że Polska popiera stanowisko Francji w zakresie kreowania polityki zrównoważonego rozwoju leśnictwa. No nie tędy droga, to my jesteśmy liderami, to nie mamy popierać, to nas mają popierać. Bądźmy dumni z naszych osiągnięć, bądźmy dumni z naszego kraju, pokazujmy to na forum międzynarodowym. To po to, żeśmy organizowali tą 14. konferencję stron, żeby zacząć rzeczywiście aktywnie uczestniczyć w polityce ekologicznej i energetycznej świata, a nie po to, żeby przytakiwać, nie po to, żeby być tym chłopcem, który stawia kawę.
No właśnie, w ostatnim czasie, panie ministrze, obserwujemy z niepokojem taką postawę polskiego rządu, który zarówno w kontekście polityki z Europą, ale również z innymi krajami przyjął postawę służalcą, jakby rzeczywiście wstydząc się tego, co jest polskie, co jest dobre i czym chwalić się powinniśmy.
Ja mówię, tego nie rozumiem, proszę ojca, tego nie rozumiem, szanowni słuchacze. Dlaczego te nasze atuty, to co powinno być domeną Polski, staje się jak gdyby takim raczej złym obrazem naszego kraju. Nasze zasoby przyrodnicze są wyśmienite. Uchodzą za najlepsze na terenie wszystkich państw wysoko rozwiniętych. Jesteśmy typowym przykładem, gdzie z jednej strony nas dokonaliśmy ogromnego rozwoju gospodarczego, a z drugiej strony zasoby przyrodnicze mierzone rodzinnymi gatunkami roślin i zwierząt są, powiedzmy sobie, w najlepszym stanie. I dlaczego nie chwalimy się tym? Dlaczego nie realizujemy rzeczywiście podstawowych założeń Natury 2000? I dlaczego mówimy, że my mamy zaległości, że mamy niedociągnięcia, że jesteśmy ostatnim państwem w zakresie wyznaczania obszarów Natury 2000? No na litość Boga, proszę księdza, proszę ojca, tu gdzie jesteśmy liderem, sami sobie robimy opinię wewnątrz kraju i puszczamy to na zewnątrz, co budzi wielkie zdziwienie w układzie międzynarodowym i mówimy, że to, co jest naszą największą chlubą, to jest naszą największą hańbą i porażką. No tak nie można prowadzić polityki międzynarodowej, tak nie można prowadzić promocji naszego kraju w tym układzie międzynarodowym. Gdyby można było powrócić do węgla, no przecież jest ewidentną rzeczą, że skoro w Polsce jest 90% zapasu energetycznego, skoro tego zapasu nam starczy na kilkaset lat, prawda? to jest rzeczą oczywistą, że inne państwa Europy, dbając o własny swój interes, nie będą popierały węgla w naszym kraju i czystych technologii spalania węgla, tylko będą popierały swoje źródła energii. No w Sejmie był ostatnio pan Sarkozy i wyraźnie powiedział, że on będzie popierał w naszym kraju rozwój energetyki jądrowej. Ja zgadzam się, że może następować rozwój energetyki jądrowej jako jeden z elementów bezpieczeństwa ekologicznego, energetycznego państwa. Powinno to ulec wyraźnej, powiedzmy, no, analizie. Natomiast no, przecież my paliwa energetycznego nie mamy. Skoro będziemy rozwijać energetykę, to znaczy będziemy uzależnieni od tych, którzy będą nam dostarczali tą paliwo energetyczne do energii nuklearnej. A my mamy przecież ogromne, tak jak już mówię, 90% zapasów węgla w Europie jest u nas w Polsce. W związku z tym w naszym interesie leży to, aby rozwijać energetykę na bazie węgla, na bazie czystych technologii. Takie technologie już na świecie istnieją i to my powinniśmy starać się o to, żeby tą energię ewentualnie eksportować również do państw stowarzyszonych w Unii Europejskiej i poza Unię Europejską. No ja sobie nie wyobrażam, żeby inne państwo, mając tak ogromne zasoby energetyczne, nie dostrzegały tego i mówili, że trzeba będzie zamykać kopalnie albo być może je sprzedać kapitałowi obcemu. No, po co my mamy te kopalnie, po co mamy wyśmienitych górników, po co mamy cały wyśmienity przemysł wydobyczy? No, po to, żeby zabezpieczał interesy gospodarcze naszego państwa.
Działania rządu na pewno nie podejmowane po to, panie ministrze, by żyło się lepiej i to wszystkim.
No ja coraz bardziej jestem przekonany, że chyba ten rząd oprócz tego, że nie przyszedł z dobrym programem, bo mówił, że ma wyśmienity program, jest przygotowany do tego, żeby natychmiast wprowadzać nowe ustawy, zmieniać prawo. No, z punktu widzenia środowiskowego mogę powiedzieć, że po przejściu tego rządu, a żałuję tego bardzo, nastąpiło spowolnienie procesów legislacyjnych, cofnięcie się o rok, dwa, tak jak na przykład fundusze z realizacją wykorzystania funduszy i środków z Unii Europejskiej. W związku z tym mogę chyba powiedzieć, że nie miał koncepcji rządzenia, nie wiedział jak rządzić, adoptuje się w tej chwili do nowej sytuacji i w gruncie rzeczy prawdopodobnie zarządza, czyli sprawuje administrację, a nie kreuje polityki, a na pewno nie kreuje polityki takiej, z której można powiedzieć, że Polska ma być jednym z głównych graczy w ramach Unii Europejskiej. Mówi się dużo, że Polska ma być no, niezależnym państwem, w sensie tym, powiedzmy, narodowościowym, jak gdyby się to podkreśla, ale z drugiej strony, gdy się patrzy na najważniejsze problemy gospodarcze, a energetyka jest największym gospodarczym no, takim no, elementem, który uniezależnia od innych państw, bo ten, kto jest silny gospodarczo, ten rządzi również w jednoczącej się Europie, to muszę powiedzieć, że do tego się nie przywiązuje żadnej wagi, a wręcz przeciwnie, patrzy się na to, co powie Komisja Europejska, której, jak widzę, do tej pory nie mamy specjalnie dużo do powiedzenia.
Panie ministrze, dziękuję za rozmowę i dziękuję za spotkanie na antenie Radia Maryja.
Szczęść Boże, żegnam się serdecznie z krzywdy tak zwanej, bo prowadzę tu zajęcia właśnie ze studentami podyplomowego Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych i studenci serdecznie pozdrawiają radio słuchaczy. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Na antenie Radia Maryja w aktualnościach dnia rozmawialiśmy z panem posłem Prawa i Sprawiedliwości, profesorem, doktorem habilitowanym Janem Szyszko, byłym ministrem środowiska w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego. 8 minut po godzinie 14.
Zapraszamy na popołudniowe wiadomości. Informacje z kraju. Do Najwyższej Izby Kontroli wpłynął wniosek prezydenta Lecha Kaczyńskiego w sprawie kontroli nadzoru organów państwa nad bezpieczeństwem sieci przesyłowych energii elektrycznej. Kontrola miałaby objąć m.in. kierowany przez Waldemara Pawlaka resort gospodarki. Zarząd NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego w Szczecinie utworzył regionalny komitet protestacyjny w obronie przemysłu stoczniowego. Z apelem o poparcie i przyłączenie się do tej inicjatywy zwrócono się także do innych związków zawodowych, w tym m.in. do NSZZ Solidarność 80. Od wielu lat domagaliśmy się pozytywnych dla pracowników stoczni rozwiązań, uczciwego procesu prywatyzacji, pozyskiwania inwestorów oraz kapitału na rozwój. Niestety, pomimo danych nam obietnic, po raz kolejny stoczniowcy ze Szczecina zostali oszukani, napisano w komunikacie. Elbląscy policjanci nadal poszukują dwóch dziewczynek, Marty i Angelinki, które wczoraj po południu wyszły z miejscowego domu dziecka i do tej chwili nie powróciły. Najprawdopodobniej zostały zabrane przez matkę. Są całe i zdrowe. Policja wciąż jednak je poszukuje, poinformowała rzeczniczka warmińsko-mazurskiej policji Anna Siwek. O zaginięciu dziewczynek policjanci zostali powiadomieni wczoraj o godzinie 18 przez pracowników domu dziecka. Natychmiast rozpoczęto poszukiwania. Dzisiaj i jutro można zwiedzać Śląski Urząd Wojewódzki. W Katowicach trwają dni otwarte. Podczas nich będzie można przejść trasą prowadzącą do ukrytego tunelu i obejrzeć basen zaprojektowany jako pułapka na ewentualnych złodziei planujących obrabować skarbiec Śląski za pomocą np. podkopu. Przedsięwzięcie jest organizowane już po raz trzeci. Monumentalny gmach Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach powstał w latach 1924-29. Województwo śląskie miało w okresie międzywojennym szeroką autonomię, w tym odrębny Sejm i Skarbiec Śląski. Budynek zaprojektowano i budowano z uwzględnieniem takich potrzeb. Wiadomości Radia Maryja, informacje ze świata. Prezydent Iranu Mahmud Ahmadinejad, przybywający do Rzymu 3 czerwca na szczyt FAO, nie prosił ani o audiencję u Ojca Świętego Benedykta XVI, ani o spotkanie z władzami Włoch. Oświadczenie tej treści złożył rzecznik rządu w Teheranie. Wyjaśnił, że Ahmadinejad podczas wizyty we Wiecznym Mieście weźmie udział tylko w szczycie FAO na temat kryzysu żywnościowego na świecie. Z Ahmadinejadem nie chcą się spotkać tymczasem przedstawiciele najwyższych władz Włoch. O czymś oficjalnie poinformował szef dyplomacji Franco Frattini. Francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner przybył z niezapowiedzianą dwudniową wizytą do Iraku. Najpierw do Nasarii, gdzie ma się spotkać z wiceprezydentem Iraku Abdelem Mahdim, podały źródła dyplomatyczne. Z powodów bezpieczeństwa dokładny program wizyty szefa francuskiej dyplomacji nie został ujawniony. Kouchner spotka się w Bagdadzie z prezydentem Dżalem Talabinim, premierem Nurim al-Malikim i irackim ministrem spraw zagranicznych Hosherem Mahmudem Zebarim. Jest to już druga jego wizyta w tym kraju jako ministra spraw zagranicznych Francji. Poprzednio był w Bagdadzie w sierpniu 2007 roku. Dwukrotni mistrzowie olimpijscy w wioślarskiej dwójce podwójnej wagi lekkiej, Robert Sycz i Tomasz Kucharski, zostali wycofani z rywalizacji w regatach o Puchar Świata w Lucernie, gdzie wczoraj awansowali do półfinału. Tomasz Kucharski poczuł ból w ręce. Nie chcemy pogorszyć sytuacji. Nasza dwójka w połowie czerwca w Poznaniu będzie miała olimpijskie regaty kwalifikacyjne i musi solidnie w najbliższych dwóch tygodniach pracować, powiedział kierownik wyszkolenia w Polskim Związku Towarzystw Wioślarskich Bogdan Gryczuk. W piątek dwukrotni mistrzowie olimpijscy wygrali wyścig przed Czechami i Kubą. Już teraz informacje o pogodzie na niedzielę. Europa Wschodnia i jej krańce południowo-zachodnie są w zasięgu niżów. Pozostałe obszary kontynentu obejmują słabe wyże. Polska jest w zasięgu wyżu z nadpołudniowego Bałtyku. Pozostajemy w ciepłym powietrzu napływającym ze wschodu. Ciśnienie jutro w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale i będzie rosło. Jutro w kraju będzie kolejny słoneczny i ciepły dzień. Tylko na krańcach południowo-zachodnich nastąpi wzrost zachmurzenia i tu możliwe burze. Temperatura od 22 stopni Celsjusza nad samym morzem do, uwaga, nawet 30 na krańcach zachodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko w czasie burz porywisty wschodni. Wysłuchali Państwo popołudniowego wydania wiadomości w Radiu Maryja.
Minął miesiąc. To temat rozmów niedokończonych w Radiu Maryja i telewizji Trwam o 18.10 i wieczorem po 21.40 w Radiu Maryja. Gościem rozmów będzie pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w rozmowach.
Drodzy Państwo, dzisiaj święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Słuchacze Radia Maria, zapraszam do wspólnej popołudniowej modlitwy z liturgii godzin. Przypominam numery stron. Hymn rozpoczynający się od słów w tej przedwieczornej godzinie z czwartego tygodnia, strona 550 w tomie trzecim. Psalmy i pieśni z soboty czwartego tygodnia, strona 1010 w tomie trzecim. Czytanie z Księgi Mądrości i werset ze święta, strona 1203. Dla posługujących się wydaniem skróconym liturgii godzin psalmy i pieśni z soboty czwartego tygodnia odnajdziemy na stronie 1161. Kogo witamy na antenie Radia Maryja?
Ksiądz Andrzej z Duńska Mola.
Witam księdza Andrzeja, witamy serdecznie. Poprosimy o poprowadzenie naszej modlitwy.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
W tej przedwieczornej godzinie, gdy już jesteśmy znużeni, chcemy w pokornej modlitwie odnaleźć pokój i siłę.
Pochyl się, Panie, nad nami, nad ludzkim trudem i pracą. Daj światło naszym umysłom, a ręce uczyń sprawnymi.
Wszystko, co teraz czynimy, niech będzie zgodne z Twą wolą. Pomóż nam Twoje królestwo budować w sercach człowieczych.
Bądź pochwalony, Wszechmocny, jedyny w Trójcy Najświętszej. Ciebie niech światło słoneczne i ciemność nocy wychwala. Amen.
Niech Twoja ręka będzie mi pomocą,
bo wybrałem Twe postanowienia.
Niech wołanie moje dojdzie do Ciebie, Panie. Daj mi zrozumienie przez Twoje słowo.
Niech dojdzie do Ciebie moja modlitwa. Wyzwól mnie według Twego słowa.
Niech moje wargi rozbrzmiewają hymnem, bo mnie nauczasz Twych ustaw.
Niech mój język opiewa Twoje słowo, bo wszystkie Twe przykazania są sprawiedliwe.
Niech Twoja ręka będzie mi pomocą, bo wybrałem Twe postanowienia.
Pragnę Twojej pomocy, Panie, a prawo Twoje jest moją rozkoszą.
Niech żyje moja dusza i niech Ciebie chwali, niech mnie wspierają Twoje wyroki.
Błądzę jak owca, która zaginęła, szukaj swego sługi, bo nie zapominam o Twoich nakazach.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Niech Twoja ręka będzie mi pomocą, bo wybrałem Twe postanowienia.
Tron Twój, Boże, trwa na wieki.
Z mego serca płynie piękne słowo, pieśń moją śpiewam Królowi. Język mój jest jak rylec biegłego pisarza.
Najpiękniejszy jesteś spośród synów ludzkich. Wdzięk się rozlał na Twoich wargach. Przeto Bóg pobłogosławił Tobie na wieki.
Przypasz do biodra swój miecz, mocarzu, chlubę Twoją i ozdobę.
Wstąp szczęśliwie na rydwan w obronie wiary, prawa i ubogich, a Twoja prawica niech Ci wskaże wielkie czyny.
Te ostre strzały trafiają w serce wrogów króla, ludy padają przed Tobą.
Tron Twój, Boże, trwa na wieki, berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa.
Miłujesz sprawiedliwość wstrętnej Ci bezprawie, dlatego Bóg Twój, Bóg namaścił Ciebie olejkiem radości hojniej niż równych Ci losem.
Twe szaty pachną mirrą, kasją i aloesem. Z pałaców z kości słoniowej cieszy Cię dźwięk lutni.
Córki królewskie wychodzą na spotkanie z Tobą. Królowa w złocie z Ofiru stoi po Twojej prawicy.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Tron Twój, Boże, trwa na wieki.
Ujrzałem Jeruzalem nowe,
przystrojone jak oblubienica dla swojego męża.
Słuchaj, córko, spójrz na kój ucha, zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca.
Król pragnie Twego piękna, on Twoim Panem, oddaj mu pokłon.
Oto córa Tyru zbliża się z darami, możni narodów szukają Twych względów.
Córa królewska wchodzi pełna chwały, w złotogłów odziana.
Szacił zorzysty do króla ją prowadzą, za nią przywodzą do Ciebie dziewicy jej druhny.
Wiodą je z radością i w uniesieniu, wkraczają do królewskiego pałacu.
Synowie Twoi zajmą miejsce Twych ojców, ustanowisz ich książętami na całej ziemi.
Przez wszystkie pokolenia upamiętnie Twe imię, dlatego na wieki sławić Cię będą narody.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ujrzałem
Jeruzalem nowy, przystrojony jak oblubienica dla swojego męża.
Czytanie z Księgi Mądrości. Mądrość, pozostając sobą, wszystko odnawia, a przez pokolenia wstępując w dusze święte, wzbudza przyjaciół Bożych i proroków. Bóg bowiem miłuje tylko tego, kto przebywa z mądrością. Błogosławiona jesteś między niewiastami
i błogosławiony owoc Twojego łona.
Módlmy się, Wszechmogący Wieczny Boże, z Twojego natchnienia Najświętsza Maryja Panna, która nosiła w łonie Twojego Syna, nawiedziła Elżbietę. Spraw, abyśmy byli posłuszni natchnieniom Ducha Świętego i zawsze mogli z Maryją Ciebie uwielbiać, przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.
Serdecznie pozdrawiam ojca Piotra i
dziękuję.
Pana, który przy konsercie jest, i wszystkich dobrych ludzi. No i zapraszam dzieci, młodzież na pielgrzymki. Mamy autograf młodzieżowy, może być pokryty, pan doktor medycyny chce pokryć, no i chętnych nie ma.
Czyli zapraszamy dzieci, młodzież. Ksiądz Andrzej zaprasza z Duńska Wola.
Tak.
Numer telefonu, księże Andrzeju, może podajmy, jak już jesteśmy na antenie.
0
43
824
50 88. Kochani, oczekujemy na Was na Jasnej Górze. Mamy nadzieję, że zdąży się z Duńska Wola obudzić.
Ojcze,
tak?
Pozdrawiam serdecznie neopresbiterów w Tuchowie, na Ojcu Redemptorystów, no i dzisiaj w tej, w Legnicy, prawda?
Tak, były transmitowane.
To widziałem. I, no i u nas jeden urodził się diakon, też bardzo taki przyjaciel Radia Maryja, ten diakon Michał Kamiński.
Czyli życzymy im, księże Andrzeju, aby byli rzeczywiście Bożymi i o wielkim sercu kapłanami.
No, szczęść Boże.
Wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże.
Bóg zapłać z Panem Bogiem, Panem całej Bogiem. Rodzinie Radia Maryja. Dziękujemy za wspólną popołudniową modlitwę z liturgii godzin. 25 minut po godzinie 14. Drodzy Państwo, swoją posługę przy konsolecie kontynuuje Jarosław. Przed mikrofonem ojciec Piotr. Zapraszamy na wspólne popołudniowe i wieczorne spotkanie na antenie Radia Maryja w naszym programie. O godzinie 14.30 spotkanie z naszą lekturą. O 14.55 przegląd tygodnika Idziemy. O godzinie 15.00 modlitwa ku czci Bożego Miłosierdzia. Czas życzeń i pozdrowień o godzinie 15.30, po nim w nurcie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II. Aktualność dnia o 16.00, kwadrans po 16.00, serwis informacyjny Radia Watykańskiego. Piosenka tygodnia o 16.30, o godzinie 17.00 serwis informacyjny, o 17.10 telegramem z Jasnej Góry i o godzinie 17.30 nabożeństwo majowe. O godzinie 18.00 rozpoczynamy program połączony z telewizją Trwa, modlitwa Anioł Pański, informacje dnia i rozmowy niedokończone, jak informowaliśmy Państwa. Minął miesiąc, gościem będzie pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak. Pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maryja. Zapraszamy na wspólne spotkanie w rodzinie Radia Maryja. Warto być razem z nami.
Wiosennych ptaków śpiew nas budzi. Wesoły tabor w świat wyrusza. Węgrówki zew nas nie ostudzi. Parskanie koni serca wzrusza. I znowu dusza się raduje. Cygański los znów wrzucił kości. A ja wam dzisiaj obiecuję połowę dać wam tej radości. Opa! Polskie drogi popędzimy nasze konie do źródeł tych szczęśliwych lat młodości, do przyjaciół tych mających białe skronie. Przy spotkaniu będą wiemy łzy radości. Polskie miasta popędzimy taborami, gdzie piosenki i tańca festiwale. Wszyscy tańczą tam, śpiewają razem z nami, gdyż na smutki nie mamy czasu wcale. O! Nasi mili przyjaciele, tylko Boże do was jedzie nas tak wiele. Będą tańce i piosenki, przy ognisku zabawimy do jutrzenki. La la la. Przy ognisku zabawimy do jutrzenki.
Hopa, chwała, jeden!
Hopa! Dalej, dalej! Hop! Ho, ho, ho!
Ale strzelaj! Poszli!
Pomóż temu! Proszę, proszę! Przy ognisku zabawimy do jutrzenki.
Jest godzina 14:30. Tu Radio Maria Katolicki, głos w naszych domach. Drodzy Państwo, zapraszam na spotkanie z sobotnią lekturą o godzinie 14:55. Przegląd tygodnika. Idziemy.
Robert Kościuszko, wojownik trzech światów. Rozdział 14. Polowanie na bohatera zaczęło się. Mniej więcej o tej samej porze Skinol poczuł przez sen, że ktoś tarmosi go za rękaw. Facet, ja już nie skubię dzieciaków. Jestem wojownikiem Elohima, wybełkotał przez sen. Szarpanie było tak uporczywe, że chłopak w końcu obudził się. Ujrzał nad sobą pochylonego Elezara. A, to ty, mruknął zaspany chłopak. Śnili mi się kumple z mojej byłej firmy. Wstawaj, Skinoliaszu. Musimy natychmiast iść. Zaspany Giermek, przetarłszy oczy, ujrzał Tomasza gotowego już do wymarszu. Ale co się stało? Zaniepokoił się Skinol. Nie ma teraz czasu na tłumaczenie. Musimy natychmiast wyruszać. Później wam wszystko wyjaśnię. Prędko! Popędzał jasnowłosy. Szybkim krokiem opuścili teren garnizonu, kierując się ku niedalekim wzgórzom. Elezar zaprowadził Giermków na jedno z pobliskich wzniesień. Znajdowali się na szczycie, jakieś 2 kilometry od miasta, które widzieli stąd jak na dłoni. Tu możemy się zatrzymać, zakomenderował mistrz. Usiedli na pagórku twarzami do bram miejskich. Ale co się stało, Elezarze? Powiesz nam wreszcie? Domagał się Tomasz. Dawidowi grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Nie tylko jemu zresztą. Król oskarżył go niesłusznie o zdradę i skazał na śmierć. Na szczęście syn Jessego zdążył już uciec. Za chwilę Abner zrobi dokładny przegląd 1000 wojowników, którymi przewodził nasz przyjaciel. Jeśli kogoś będzie brakowało, zostanie również uznany za zdrajcę. To po co stamtąd odeszliśmy? Zapytał Skinol. Wracajmy, może jeszcze zdążymy na tę zbiórkę. To nie takie proste, wyjaśniał dalej jasnowłosy. Ci, którzy pozostaną przy królu, zostaną dołączeni do 3000 oddziału pościgowego. Wtedy zacznie się prawdziwe polowanie. Czy chcecie brać w tym udział? W żadnym wypadku, obruszył się Tomasz. Ale co się stanie, jeśli nas również nie będzie w czasie przeglądu? Zostaniemy uznani za dezerterów. Będzie na nas ciążył wyrok śmierci, powiedział ze spokojem Elezar. To co teraz zrobimy? Zastanawiał się na głos przejęty Skinol. Musimy podjąć decyzję. Czy jesteśmy z Saulem, czy z Dawidem? Oni są po przeciwnych stronach, a my musimy zdecydować, za kim teraz staniemy. Ale czy Dawid ma jakieś szanse, gdy wyruszy na niego 3000 zbrojnych? Przecież on jest sam, kalkulował przestraszony Skinol. Stary, ja już widziałem Dawida w akcji, tłumaczył Tomasz. Wtedy też niby nie miał szans w walce z tym olbrzymem. Prawie wszyscy go już opłakiwali, a on jednak wygrał. Zrobił wtedy coś niemożliwego, bo jest z nim Elohim. On go strzeże i Dawid o tym wie. To jest naprawdę silny facet. Masz rację, Tomiaszu. Jednak tym razem syn Jessego stoi przed trudniejszym zadaniem. Nie wyobrażam sobie, co mogłoby być gorszego od tamtego. Przeciwko niemu sprzysięgły się najpotężniejsze siły zła. A jego najzacieklejszym wrogiem jest sam Lucyfer, który używa Saula i każdego, kto tylko mu się podda, aby zniszczyć Dawida. No to z naszego bohatera musi być ważny gość, wyraził swoją opinię Skinol. Nie spodziewasz się nawet, jak ważny, wyjaśniał dalej Eleazar. Jeśli Dawid zostanie królem, zapoczątkuje dynastię potężnych władców. Z niej wyjdzie ktoś, kto nie będzie zwykłym człowiekiem. A kim? Tomasz dał upust swej ciekawości. Synem samego Elohima. Urodzi się kiedyś jako odległy prawnuk Dawida. Będzie miał wiele imion, ale moim ulubionym jest Lew Judy. Stanie się królem tak potężnym, że sam jeden stoczy o was, ludzi, bitwę z Lucyferem i jego siłami. I wygra ją. Wtedy otrzyma od Elohima władzę nad wszystkimi światami, które istnieją. I będzie nim rządził sprawiedliwie. W jaki sposób Lew Judy pokona władcę ciemności? Tomiaszu, pytasz o tajemnicę, którą Lucyfer próbuje bezskutecznie przejrzeć od prawieków. Elohim bowiem zaplanował to śmiertelne uderzenie już na początku czasu. Strzeże tego planu najbardziej w całym wszechświecie. Zna go tylko nasz pan i niektórzy oficerowie armii. Czerwony smok wie jedynie, że decydująca bitwa będzie dla sił ciemności wielkim zaskoczeniem. Lucyfer zostanie porażony w sposób, którego nie przewidział. Od tego momentu jego królestwo zacznie się walić, niczym wielka twierdza na uszkodzonym fundamencie. Najbardziej doświadczeni szpiedzy wraz z Lucyferem wyłażą ze skóry, aby dowiedzieć się czegoś więcej. Czują, że czasu mają coraz mniej. Chyba już rozumiem, dlaczego syn Jutrzenki chce zniszczyć Dawida. Podzielił się swym wnioskiem Tomasz. No właśnie, kontynuował Eleazar. Boi się stracić władzę nad światem, który trzyma w swych szponach. Boi się stanąć do tego decydującego starcia, więc chce zgnieść lwa Judy w zarodku, długo przedtem, zanim ten się urodzi. Ale dlaczego Lucyfer, albo któryś z jego szpiegów, nie przeniesie się do przyszłości, aby podejrzeć tę bitwę? Po jego powrocie wszystko byłoby jasne. Oni tego nie potrafią, Tomiaszu. Żartujesz? Twierdzisz, że nawet Lucyfer nie potrafi tak jak ty podróżować w czasie? Elohim dał taką moc wyłącznie oficerom znającym tę odwieczną tajemnicę. Jak to? Przecież ten waran, który chciał pożreć serce Skinola, przeniósł się z nami w czasie. Bo się do nas doczepił. Jednak musiałem go szybko zlikwidować, bo mógłby narobić sporo kłopotów. A ja myślałem, że zrobiłeś to na moją prośbę. Bo tak było, Skinoliaszu. Poprosiłeś Elohima i ja na jego rozkaz wyciągnąłem bestię z ciebie i zabiłem ją. Eleazarze, odezwał się Skinol, ty jesteś oficerem wędrującym w czasie. Jego głos zdradzał, że coś układało mu się w głowie. Czy ty może znasz ten tajemny plan? Oczywiście, że znam, odpowiedział z uśmiechem wojownik. Chłopaki stali przez chwilę z ustami otwartymi ze zdziwienia. Następnie spojrzeli na siebie porozumiewawczo i wypalili równocześnie. Powiesz nam? Eleazar długo patrzył na nich, jakby sprawdzał, czy są godni poznać największą tajemnicę wszechczasów. Jeśli Elohim będzie dla was cenniejszy od waszego życia, to sami poznacie jego plan. Przyjęli to milczeniem, jakby zawiedzeni. Jest jeszcze coś, kontynuował Eleazar. No nie wiem, czy coś jeszcze pomieści się w mojej łysej głowie, wyraził swe zakłopotanie Skinol. Ja, Eleazar, oficer armii zwierzchności, osobiście strzegę Dawida przed siłami zła. Nie dopuszczę, aby stało mu się coś złego. To jest moje zadanie specjalne. Od niego zależy los całej ludzkości. Wy, moi giermkowie, możecie mieć w tym swój udział. A przy okazji nauczycie się prawdziwej odwagi i zyskacie wielką siłę. Czy idziecie razem ze mną?
Ale odlot, zapiszczał cienkim głosem podekscytowany Skinol. No to jest już chyba jasne, po której stronie jesteśmy, wywnioskował Tomasz. Idziemy z tobą, odpowiedzieli jednocześnie.
Musimy uratować Dawida, bo teraz ucieka sam i jest tym bardzo przygnębiony. On nas potrzebuje, powiedział zatroskany Eleazar. Wtem gdzieś od strony miasta dotarł do ich uszu dźwięk rogu. Po chwili zza murów wyjechało konno kilkunastu jeźdźców. Patrzcie, zawołał jasnowłosy wojownik. Zwiadowcy Saula już wyruszyli w pościg za synem Jessego. Musimy go znaleźć pierwsi. Ruszajmy. Koniec części pierwszej.
Zwracam się do wszystkich przyjaciół Radia Maryja, do wszystkich ludzi dobrej woli. Kochani, mimo zapewnień płynących z ust premiera Tuska zaraz po objęciu urzędowania o miłości, chęci budowania wspólnego domu w dialogu i zaufaniu, rząd i prominenci działacze PO przystąpili do bezprecedensowego ataku na Radio Maryja i dzieła przy nim powstały. Minister Kudrycka w pierwszym swoim wywiadzie po objęciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego bez podstaw w rzeczywistości oznajmia, iż przypatrzy się Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, czy nie łamie prawa, sugerując tym samym, że posiada wiedzę o jakichś nadużyciach i podważając społeczne zaufanie do tej uczelni. Dowiadujemy się, iż jeden z pracowników Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego został zaangażowany po to, by obserwował tylko naszą uczelnię. W myśl chyba ludowego przysłowia, jeśli ktoś chce psa uderzyć, to kij do tego znajdzie. Ministerstwo Obrony Narodowej odmawia na kilkanaście godzin przed uroczystością rocznicową Radia Maryja występ zespołu artystycznego, reprezentacyjnego Wojska Polskiego, dużo wcześniej umówionego, który występował u nas nawet w czasach rządów komunistów. Ministerstwo Środowiska w osobie sekretarza stanu Gawłowskiego natychmiast po objęciu rządów poleciło pracownikom resortu szukanie jakiegokolwiek pretekstu do wypowiedzenia zawartej zgodnie z prawem umowy z Fundacją Lux Veritatis na badania zasobów i eksploatacji wód geotermalnych w Toruniu. Minister środowiska odwołał ze stanowiska prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, prezesa Gajdę, wybitnego fachowca wyłonionego do tej funkcji na drodze konkursu, za to, że zgodził się na wydzierżawienie Zgromadzeniu Redemptorystów niewiele ponad 1 hektara nieużytków porośniętych chaszczami leżących na obrzeżach Torunia. Pragnę zaznaczyć, iż o ten hektar leżący w środku naszej działki staraliśmy się ponad 4 lata. Wydzierżawiono nam ten teren za cenę 12 razy większą niż dotąd płacił ktoś za część tego terenu. Minister Julia Pitera bez jakiejkolwiek podstawy realnej zaraz po objęciu ministerstwa insynuuje działania korupcyjne w związku z wydzierżawieniem tego hektara nieużytków. Lider PO w Lublinie, poseł Palikot, nawołuje do wykończenia Radia Maryja i Ojca Rydzyka przy użyciu kościoła. Nawet komuniści przed zamordowaniem księdza Jerzego Popiełuszki nie zapowiadali jego zniszczenia. Gazeta Wyborcza piórem stałego dyżurnego do spraw Radia Maryja z Bydgoszczy, kiedyś asystenta posła AWS i PO, ujawnia, że minister nauki i szkolnictwa wyższego, minister Kudrycka, skreśliła z listy projektów kluczowych programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Radio i dzieła przy nim wyrosłe respektują obowiązujące w Polsce prawa. Umowy, które zostały zawarte z instytucjami państwowymi, powinny być dotrzymane bez względu na to, która partia tworzy rząd. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej podpisała preumowę z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego i przystąpiła do działania, zlecając opracowanie dokumentów i projektów potrzebnych do realizacji inwestycji wynikających z umowy, co pociągnęło za sobą niemałe nakłady finansowe. Zauważmy, iż finanse te są z Unii Europejskiej, a wcześniej poszły do Unii z podatków wszystkich Polaków, w większości przecież katolików. I teraz tym katolikom są odbierane. Ten rząd odebrał naszej uczelni, która jest na wysokim poziomie, dotacje europejskie na jej rozwój. Skreślił też wiele dobrych i potrzebnych projektów rozwoju Polski, między innymi w części wschodniej i południowej. Wiele z tych funduszów przepadnie dla Polski, a dostaną je inne kraje. Oczywiście trudno otrzymać w 100% fundusze przyznane przez Unię Europejską. Kiedyś najwięcej udało się wyciągnąć Hiszpanii, bo ponad 83% z kwoty jej przeznaczonej. Najmniej otrzymała wtedy Grecja, bo ponad 40%. Czy Polska przy takich działaniach rządu otrzyma choćby 20%? Można wątpić. Tak nie postępuje rząd zatroskany o rozwój obywateli jego państwa, o rozwój ojczyzny, a w przypadku toruńskim o rozwój młodzieży. Tak postępuje ktoś działający dla dobra, ale nie własnej ojczyzny. Działania, o których powiedziałem, przypominają totalitarne metody władz okupacyjnych. Z wyrazem miłosierdzia na twarzy dokonuje się aktów niszczenia. W tym ostatnim przypadku nie chodzi tylko o jedną uczelnię, i to w Toruniu, ale i o kilkadziesiąt innych polskich szkół wyższych, które przy złamaniu łacińskiej zasady mówiącej, że prawo nie działa wstecz, zostały wyeliminowane przez wprowadzenie zupełnie nowych kryteriów, których przedtem nie było, po to, by dla niepoznaki uderzyć w Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zamiast dziękować i wspierać za to, co robi się dla dobrego wykształcenia i wychowania młodzieży polskiej, stosuje w zamian kary i represje. Tak nie postępuje minister odpowiedzialny za młodzież polską. A jeżeli jednak działa w ten sposób, to znaczy, że jest nieodpowiedzialny albo, co gorsze, może wykonuje czyjeś polecenia. To car Mikołaj I za patriotyczną postawę w powstaniu listopadowym z zemsty zlikwidował Uniwersytet Wileński. A naziści mordowali profesorów, komuniści zaś zamykali między innymi szkoły katolickie w Polsce. Może obecna minister pamięta, iż przed kilku laty otrzymała na swoją uczelnię pałac od prezydenta Białegostoku pana Jurgiela i duże pieniądze z pewnych źródeł na remont obiektu. Pytam, czy nie obowiązuje rządzących Konstytucja Rzeczpospolitej, która mówi, iż każdy obywatel Polski jest równy wobec prawa. Pytam, czy wierzącym Polakom nie przysługuje dana im przez Boga godność i wolność? Dlaczego więc to dyskryminowanie i niszczenie? Młodzież akademicka i ludzie dobrej woli traktują takie metody z największym oburzeniem. Tak jak w Polsce schładza się gospodarkę, tak wygasza się edukację na poziomie wyższym, aby Polacy, nie mając szans we własnej ojczyźnie, zmuszeni byli do tułaczki i podejmowania najgorszych prac w obcych krajach. Wszystko jasno wskazuje na to, że tacy rządzący prowadzą do zniszczenia i odebrania Polakom nadziei. Wszystko to wpisuje się w programowe działania, by uczynić nas tak zwanymi poprawnymi politycznie według ideologii liberalnej lub zniszczyć Radio Maryja i dzieła przy nim powstały. Dotąd posuwano się w stosunku do nas do prowokacji, posługiwano się metodami administracyjnymi, zastraszaniem, dziennikarzami również rzekomo katolickimi, by odbierać nam dobre imię i tak dalej. Bądźmy czujni, nie dajmy się zmanipulować, zbierajmy te fakty, zapamiętajmy, demaskujmy kłamstwa, informujmy społeczeństwo i módlmy się o przemianę, by nikt nie był dyskryminowany i wszyscy mogli być wolni. Prosimy was wszystkich o pomoc. Nie podpowiadamy jaką, ale macie różne możliwości na różnych stanowiskach, w różnych środowiskach i niech wam serce podpowie, co czynić. Trzeba bronić wolności. Trzeba bronić wszystkich wartości, którymi Polska żyje już ponad 1000 lat. Dziękujemy za solidarność z nami w dobrym. Prosimy w tej sytuacji o modlitwę i działania. Pytajcie państwo posłów Platformy i PSL-u, o co tu chodzi. Na podstawie jakiego prawa tak dyskryminują katolików i Polaków? Jeszcze jedno. Zapamiętajcie dobrze tych, którzy tak szkodzą, a ta pamięć niech będzie przy następnych wyborach.
W najnowszym numerze tygodnika Idziemy znaleźć można wiele tekstów o arcybiskupie Henryku Hozerze, nowym ordynariuszu diecezji warszawsko-praskiej. Siostra arcybiskupa Julia Hozer wspomina lata dzieciństwa. Miał wiele zainteresowań. Skończył 2 stopnie kursu tańca. Zrobił kurs ratownika i żeglarski. Pamiętam, jak ksiądz Kobielus zabrał nas na motorze na święcenia kapłańskie do Ołtarzewa. Brat bardzo to przeżył. Jakim człowiekiem był jako student, lekarz, kleryk, misjonarz w Orwandzie, opowiadają dr Wanda Pułtawska, biskup Alojzy Orszulik, ojcowie Pallotyni oraz dawni koledzy arcybiskupa Hozera. O tym przeczytać można w tekście Arcybiskup Hozer, misjonarz na Pradze. Warszawa zyskała gorliwego i światłego duszpasterza.